Francji nie wiodło mu się najlepiej. Ktoś go okradł, ktoś opluł, a inny obraził. Aż trząsłem się ze strachu i wtedy usłyszałem niekończący się krzyk przeszywający powietrze.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Dzisiaj akurat mówimy o najsłynniejszych skokach na obrazy, chociaż może powinniśmy inaczej rozłożyć akcent. Powiemy o skokach na najsłynniejsze obrazy, bo bez wątpienia najsłynniejszymi obrazami świata są Krzyk Edwarda Muncha czy Mona Lisa Leonarda da Vinci.
Zaraz opowiemy o kradzieży krzyku i tu wypadałoby powiedzieć, który skok na krzyk mamy na myśli.
Masz rację, powinniśmy opowiedzieć o obu w takim razie. O obu krzykach i o obu skokach i opowiemy. Obie historie warte są, by zostać z nami.
A później piękna i melancholijna Mona Lisa. Na początku XX wieku ten legendarny obraz stał się głównym bohaterem pewnej kryminalnej intrygi. Dzisiaj w Scenach Zbrodni króluje sztuka piękna.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Obraz Edwarda Muncha Krzyk to na pewno jedno z tych najbardziej rozpoznawalnych dzieł. Arcydzieło ekspresjonizmu.
Nie wszyscy jednak wiedzą, że Munch namalował kilka wersji swojego dzieła, każde namalowane inną techniką. Wszystkie przedstawiają to samo ujęcie, fiord w Kristiani, jak kiedyś nazywano Oslo, krajobraz widziany ze wzgórza Ekeberg.
Munch tak opisywał moment, który wywarł na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił je uwiecznić w kilku wersjach. Szliśmy z dwójką przyjaciół drogą. Zbliżał się zachód słońca. Poczułem przypływ melancholii. Niebo zmieniło się w krwistą czerwień. Zatrzymałem się, czując zmęczenie i oparłem się o barierkę. Nad miastem i czarno-błękitnym fiordem widziałem rozlewisko krwi i języki ognia. Moi przyjaciele poszli dalej, ale ja stałem tam i aż trząsłem się ze strachu. I wtedy usłyszałem niekończący się krzyk przeszywający powietrze.
Najpierw powstał szkic, który artysta zatytułował roboczo Rozpacz. Później na jego podstawie obraz o takim samym tytule. Widać na nim dwóch jego przyjaciół w oddali, a na pierwszym planie autoportret Muncha z profilu. Mężczyzna w kapeluszu wpatruje się w dal.
Na tej podstawie w 1893 roku powstał znany wszystkim właśnie Krzyk. Tym razem Munch przedstawił siebie tyłem do przyjaciół w oddali, jakby patrzył na stojących przed obrazem. Swoją twarz wykrzywił karykaturalnie, z wytrzeszczonymi oczami, z szeroko otwartymi ustami, jakby z nich wydobywał się ów tytułowy krzyk albo wrzask, bo i tak można było przetłumaczyć norweskie słowo skrik. Nazwano obraz także płacz.
Ten pierwszy krzyk Munch namalował farbą olejną, temperą oraz pastelami na kartonie o wymiarach 91x73,5 cm. Obraz tego zachodu słońca i emocje, jakie w nim wywołał, wryły mu się tak głęboko w duszę, że chciał namalować kolejną wersję.
Właściwie na niej kadr jest identyczny, ale ze względu na użycie innej techniki, wyłącznie pasteli, obraz ma swój unikalny charakter. 2 lata później powstała trzecia wersja, także pastelowa.
A w roku 1910 Munch namalował ostatni obraz z tej serii i tym razem użył wyłącznie tempery. To czwarte dzieło również powstało na kartonie, o nieco innych proporcjach, 83,5 cm na 66 cm.
Wykonał także 25 litografii przedstawiających krzyk. Część z nich osobiście, ręcznie później pomalował. Cały cykl, którego wspólną częścią były strach i śmierć, ale wielu krytyków doszukuje się tu również uczucia miłości czy symboliki samotności, malarz nazwał fryz życia.
Zebranie wszystkich 4 obrazów byłoby pewnie marzeniem niejednej galerii.
To wtrącę, żebyśmy wiedzieli, o jak cennych płótnach mówimy. W 2012 roku trzeci z obrazów Krzyk został wystawiony przez dotychczasowego właściciela Petera Olsena. Ojciec tego norweskiego biznesmena był przed laty sąsiadem Edwarda Muncha i przyjaźnił się z malarzem, stąd dzieło trafiło w ręce rodziny.
Amerykański biznesmen Leon Black na aukcji w domu Sotheby's wylicytował dzieło za prawie $120 milionów. I było to wówczas najdroższe dzieło sztuki, jakie kiedykolwiek sprzedano na aukcji.
To jest jedyna wersja w prywatnych zbiorach. Wersja druga znajduje się w Muzeum Muncha w Oslo, wersja pierwsza i czwarta też znajdowały się w zbiorach muzealnych, ale obie zostały skradzione.
I o tych kradzieżach opowiemy. Zaznaczmy, że prób kradzieży dzieł Munka było oczywiście więcej, ale tylko te dwie zakończyły się powodzeniem.
Jest 12 lutego 1994 roku. Niedziela. W Lillehammer trwają zimowe igrzyska olimpijskie. Jest godzina 6:30 rano.
Pod Galerię Narodową w Oslo podjeżdża samochód. Wysiada z niego dwóch mężczyzn. Przystawiają drabinę do okna. Jeden z nich zaczyna się wspinać, ale wówczas drabina się obsuwa. Rabuś spada na ziemię.
Na jego szczęście spada z niewysoka. Podnosi się, włamywacze próbują jeszcze raz. Ustawiają znów drabinę, tym razem mężczyźnie udaje się dotrzeć do okna na pierwszym piętrze. Stłukł szybę i po prostu wszedł do środka.
Ma w zasięgu ręki wiszący na ścianie obraz Edwarda Munka. Krzyk. Żadnych zabezpieczeń. Wyciąga z kieszeni kombinerki i po prostu przecina dwa druty, na których dzieło zawieszono. Zanosi obraz do okna i suwa go po drabinie prosto w ręce oczekującego na dole wspólnika.
To pierwszy z krzyków, tak zwany czerwono-pomarańczowy, namalowany w roku 1893. Najbardziej znany i, jak się przypuszcza, najcenniejszy. Choć jego wartości nigdy nie udało się dokładnie określić, po prostu arcydzieło ekspresjonizmu uważa się za bezcenne.
Włamywacz schodzi po drabinie, wsiada do samochodu, gdzie już czeka wspólnik, i odjeżdżają. W ciszy niedzielnego poranka rozlega się alarm. Kilka minut później muzeum było otoczone przez policję.
Kilka minut, no właśnie. A złodziejom cały napad zajął jedynie 50 sekund. Wiemy to dokładnie, bo napad został sfilmowany przez kamerę monitoringu. Co ciekawe, w muzeum znajdował się strażnik i słyszał wyraźnie wyjące syreny alarmowe, ale nie zareagował. Nie poszedł sprawdzić, co się dzieje.
Jak później zeznał, uznał, że to po prostu fałszywy alarm albo jakiś test zabezpieczeń. Dlatego spokojnie zawiadomił szefa ochrony oraz dał znać policji. Choć gdy dzwonił na policję, to radiowozy już stały pod muzeum, a rabusie już dawno po prostu zniknęli.
No nie tak po prostu. Poza kradzieżą obrazu znaleźli jeszcze czas, by w jego miejscu umieścić kartkę ze zdaniem: dziękujemy za tak słabą ochronę. Właśnie ta kartka, drabina i kombinerki to jedyne, co zostało po tym napadzie.
Dodać trzeba, że Norweska Galeria Narodowa oraz Muzeum Munka i Muzeum Narciarstwa w Oslo wystawiły najcenniejsze i najbardziej znane eksponaty w ramach tzw. Festiwalu Kultury Norweskiej. Zorganizowano go specjalnie z okazji igrzysk.
Dla złodziei nie mogło być lepszego momentu. Ochrona i policja skupiały się na zabezpieczaniu obiektów sportowych, okolic wioski olimpijskiej. Funkcjonariusze mieli więcej roboty z turystami przybyłymi z całego świata i to postanowili wykorzystać rabusie.
Dodajmy, że dzieła zwykle można było obejrzeć na drugim piętrze galerii, ale by ułatwić ich oglądanie przybywającym do Norwegii turystom, dyrektor placówki zdecydował o przeniesieniu ich na piętro pierwsze.
Tak to określają w Norwegii. W Polsce powiedzielibyśmy, że to parter. Wysoki, ale jednak parter. Rabusiom wystarczyła krótka drabina, by wspiąć się do okna.
W każdym razie dyrektor uznał, że właśnie tu można dzieło lepiej wyeksponować. Zdecydowano powiesić krzyk, a także inne słynne dzieło Madonnę Munka po obu stronach okna wychodzącego na front budynku, w pobliżu schodów prowadzących do głównego wejścia.
Prasa spekulowała, dlaczego obraz ukradziono. Ze względu na swoją sławę był przecież nie do sprzedania w oficjalnym obiegu. Sugerowano, że do skoku doszło na prywatne zamówienie jakiegoś bogatego, ekscentrycznego konesera, że płótno na pewno zniknie na zawsze w jakimś ukrytym sejfie lub prywatnym skarbcu.
Media nie zostawiły suchej nitki na Galerii Narodowej w Oslo. Jak można było jeden z najcenniejszych skarbów tutejszej kultury ochraniać w tak bulwersująco słaby sposób?
A jednak zaledwie 3 miesiące później obraz udało się odzyskać. Na nagraniach z muzeum udało się rozpoznać jednego z rabusiów. Przyznał po zatrzymaniu, że wraz ze wspólnikiem kierowali się chęcią łatwego zysku.
A jednak nie znaleźli kupca na to dzieło. Zażądali za oddanie obrazu okupu od Galerii Narodowej. By udowodnić, że są tymi włamywaczami, skontaktowali się z gazetą Dagbladet i przekazali informacje, gdzie ukryli fragmenty ramy skradzionego obrazu.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że Muzeum było gotowe zapłacić ten okup. Miało się na niego złożyć kilka firm, które uznały, że odzyskanie skarbu narodowego będzie swego rodzaju patriotycznym obowiązkiem. W ostatniej chwili policja zablokowała przekazanie okupu, twierdząc, że jest już na tropie złodziei.
Rzeczywiście, udało się zawęzić krąg podejrzanych. Sprawców ostatecznie aresztowano w hotelu 80 km od Oslo w miejscowości Asgardstrøm. Pomysłodawca akcji, Pål Enger, został skazany na ponad 6 lat więzienia. Jego wspólnik otrzymał niespełna 4 lata odsiadki.
Skazano także dwóch paserów, którzy mieli być zaangażowani w ten napad. Jeden z nich usłyszał wyrok prawie 5 lat więzienia, a drugi 2,5 roku. Wyroki niskie, no ale w końcu obraz po zaledwie 3 miesiącach odzyskano.
A jednak wtedy jeszcze Norwegia nie wyciągnęła wniosków, jak chronić swoje najcenniejsze płótna. Dlatego doszło do kolejnego skoku na krzyk Munka. Tym razem czwarta wersja, tak zwana jasno-pomarańczowa, namalowana przez Edvarda Munka już w XX wieku, dokładnie w roku 1910.
Ale w naszej historii jest wiek XXI, a dokładnie rok 2004, jeszcze dokładniej 22 sierpnia, niedziela, popołudnie. To ciekawe, że oba krzyki Munka miały nieszczęście zostać skradzione właśnie w niedzielę.
Munk Muse w Oslo jest czynne. Trzech zamaskowanych mężczyzn wtargnęło do środka i grożąc bronią nakazało pracownikom Muzeum Munka, by położyli się na podłodze. W muzeum byli też zwiedzający. Im również napastnicy grozili bronią.
Reszta przypominała bardziej chuligański wybryk niż wyrafinowaną, zaplanowaną kradzież dzieł sztuki, jaką znamy z sensacyjnych filmów. Złodzieje po prostu zaczęli rozbijać szyby chroniące najcenniejsze obrazy, zapewne wytypowane wcześniej.
Muzeum najcenniejsze obrazy zabezpieczało czujnikami, więc po zbiciu szyb rozległ się potężny dźwięk alarmu. Rabusie nie przejmowali się. Wiedzieli, że zdążą zrobić, co zaplanowali, zanim na miejsce dotrze policja.
Wiedzieli dokładnie, czego chcą. Zerwali ze ścian krzyk Munka oraz obraz Madonna, tego samego malarza, w końcu to jest Muzeum Munka.
I tu musimy zaznaczyć, że Edvard Munk stworzył również 4 wersje tego dzieła, różniące się przede wszystkim barwą tła, więc znawcy sztuki nie wybaczyliby nam, gdybyśmy nie dodali, że była to Madonna niebieska.
Chwycili obrazy i zaczęli wycofywać się z muzeum. Cały czas mierzyli z broni do personelu i do turystów. Nikt nie próbował ich powstrzymać. Minęli drzwi wejściowe i pobiegli do samochodu zaparkowanego w pobliżu. Czarne Audi A6 w wersji kombi.
Zanim odjechali, jeden z turystów sięgnął po swój aparat fotograficzny i zdążył im zrobić kilka zdjęć. Rabusie jednak nie zdjęli jeszcze masek. Na zdjęciach widać było za to dokładnie sylwetki złodziei. Jeden miał na sobie czarną kurtkę, drugi srebrną, a trzeci białą.
Fotograf amator uchwycił również samochód, którym odjechali. Policjanci poszli tropem tego auta. Znaleziono go kilka dni później. Stał porzucony dosłownie parę ulic od muzeum. Prawdopodobnie w tym miejscu szajka przesiadła się do innego pojazdu, ale tego samochodu nie udało się ustalić.
Jako że łupem padły skarby narodowe Norwegii, nie szczędzono środków finansowych i osobowych, by odnaleźć dzieła Munka. Media prześcigały się w relacjach z przebiegu napadu i domagały się postępów śledztwa.
Eksperci szacowali wartość skradzionych dzieł na czarnym rynku na jakieś 100 milionów euro. Jedynie na czarnym rynku można było je sprzedać. Faktycznie wartość mogła być oczywiście znacznie większa, a władze Norwegii, to zawsze podkreślamy oficjalnie, dzieła uznawały za bezcenne.
Niektórzy eksperci przewidywali, że może nie udać się znaleźć kupca. Istniało prawdopodobieństwo, że rabusie zniszczą obrazy, by pozbyć się dowodów. Dlatego przykładano się do tego śledztwa bardziej niż do jakichkolwiek innych w tamtym czasie. To była sprawa narodowa.
No właśnie, dobrze, że tak to nazwałeś, bo zwykli obywatele też zgłaszali policji dosłownie wszelkie podejrzenia. Policjanci sprawdzali praktycznie każdy trop. Władze wyznaczyły nagrodę w wysokości 2 milionów norweskich koron za pomoc w odnalezieniu dzieł.
Ale efekty przyniosła żmudna policyjna praca analityczna, która skupiła się na wytypowaniu w kartotekach złodziei tych, którzy mogli dokonać tego napadu, których styl wcześniejszych napadów mógł mógł być podobny.
I co ciekawe, policjanci byli pewni, że na powstałej liście podejrzanych znalazł się przynajmniej jeden z tych trzech mężczyzn, którzy dokonali tego skoku. Nie było jednak dowodu. Kolor kurtki, sylwetka na filmie to za mało, by go skazać. Policjanci mieli go więc na oku, no ale tygodnie zmieniały się w miesiące, miesiące w lata i sprawcy kradzieży obrazów Munka nie udało się odkryć.
Ów podejrzany trafił do aresztu w kwietniu 2005 roku. Śledczy próbowali go przycisnąć. Nie przyznawał się do kradzieży, ale jednak posiadał wiedzę o obrazach. Raz twierdził, że obrazy zostały spalone, gdyż nie są to dzieła, które można by spieniężyć. Innym razem, że zostały w jakiś inny sposób zniszczone. Generalnie kluczył w zeznaniach. Na tyle jednak skutecznie, że nie udało mu się niczego udowodnić.
Pomogło w tej sprawie szczęście. Latem 2006 roku zatrzymano 6 złodziei podejrzewanych o dokonanie głośnego napadu na bank w Stavanger. Dwaj z nich zgodzili się pójść na układ z policją. W zamian za złagodzenie kary podzielą się wiedzą na temat pewnych dwóch skradzionych dzieł sztuki.
Okazało się, że była to pozostała dwójka z tych, którzy te obrazy ukradli. Rzeczywiście nie udało się ich sprzedać, jednak nie spalili ani w inny sposób nie uszkodzili cennych dzieł. Wskazali miejsca ich ukrycia.
31 sierpnia 2006 roku, po ponad 2 latach od kradzieży, policja odzyskała bezcenne skarby narodowe, dzieła Munka. Eksperci z muzeum ostrożnie zbadali obrazy. Szef policji na konferencji prasowej ogłosił, że potwierdzili ich autentyczność, w 100% to oryginały.
Do publicznej wiadomości podano informację, że stan obrazów nie pogorszył się w tym czasie znacząco. Obraz Krzyk miał zawilgocenia w lewym dolnym rogu. Obraz Madonna po prawej stronie miał kilka rozdarć, a także dziury na ramieniu Madonny. Ale uspokajano, że dzięki renowacji nie będzie po nich śladu.
Przekazano 4 miliony norweskich koron na badanie i naprawę tych skarbów narodowych. Ale, aby uciąć wszelkie spekulacje, jeszcze przed renowacją obrazy wystawiono na widok publiczny w Muzeum Munka. Tylko na 5 dni, ale w tym czasie muzeum odwiedziło aż 5,5 tysiąca zwiedzających.
Równie wielkie zainteresowanie towarzyszyło wystawie w 2008 roku, gdy naprawione dzieła wróciły na stałą ekspozycję. Choć w przypadku Krzyku nie udało się do końca zlikwidować wspomnianych zawilgoceń.
Dodajmy, że Muzeum Munka zostało zamknięte aż na 10 miesięcy. W tym czasie instalowano najnowocześniejsze zabezpieczenia. Dzisiaj uważa się, że jest to jedno z najlepiej strzeżonych muzeów świata, a zgromadzone w nim dzieła są, cytujemy, nie do ukradzenia.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Dzisiaj mówimy o kradzieżach najsłynniejszych obrazów świata.
Czas na Mona Lizę. Olejny obraz namalowany na początku XVI wieku przez genialnego Leonarda da Vinci. Jedno z najsłynniejszych dzieł sztuki. Chyba każdy słuchacz choć raz widział wizerunek tej posągowej damy na tle melancholijnego krajobrazu.
Wracając do nazwy tego dzieła, Mona to skrót od tytułu Madonna, co możemy tłumaczyć jako moja pani. Liza to imię domniemanej modelki przedstawionej na obrazie, czyli Lizy Gherardini, żony florenckiego kupca, który ten portret zamówił.
Do dzisiaj wśród historyków sztuki trwa debata dotycząca delikatnego, tajemniczego uśmiechu kobiety. Czy ma on jakieś ukryte znaczenie? Czy jest on bardziej boski, czy też ludzki?
Absolutnie nie jesteśmy ekspertami od sztuki, dlatego nie będziemy rozstrzygali tego sporu.
Ani też szczegółowo analizować wybitnego dzieła i debatować nad kunsztem autora.
Aktualnie, to warto wspomnieć, Mona Liza znajduje się w paryskim Muzeum Sztuki Louvre. Oczywiście obraz nie jest na sprzedaż, ale według ekspertów Mona Liza jest warta około miliarda dolarów.
Teraz skupmy się na innym bohaterze tej historii, którego losy w dziwny sposób splotły się z piękną Lizą. Vincenzo Perugia, urodzony w 1881 roku we włoskiej Lombardii. Drobny mężczyzna, mierzący zaledwie 160 cm wzrostu, z charakterystycznymi dla tej epoki wąsami. Wynajmował mały pokój przy Rue de l'Hôpital Saint-Louis V. Dwukrotnie karany za drobne wykroczenia.
Zarabiał na życie jako malarz pokojowy, stąd u niego choroby spowodowane zatruciem ołowiem, którego wtedy w farbach było sporo. Przez chwilę pracował w galerii sztuki Louvre przy czyszczeniu i odnawianiu obrazów. odpowiadał również za pokrycie szklaną warstwą ochronną wytypowanych eksponatów. We Francji nie wiodło mu się najlepiej, przynajmniej tak to postrzegał. Skarżył się na to, jak jest traktowany przez mieszkańców Paryża. Ktoś go opluł, ktoś go okradł, ktoś inny obraził.
Wykonując zlecenia szefostwa, zdał sobie sprawę, że wiele eksponatów wystawionych w muzeum zostało zagrabione z Italii podczas tzw. wojen napoleońskich. Vincenzo, jako włoski patriota, chciał, aby te cenne dzieła sztuki wróciły do jego ukochanej ojczyzny. Dlatego zaplanował kradzież, która przeszła do historii.
Vincenzo wybrał na swój cel, jak się domyślacie, Mona Lisę. Musimy tutaj zaznaczyć, że na początku XX wieku to nie była największa gwiazda wśród eksponatów w Luwrze. Mężczyzna wybrał akurat to dzieło ze względu na jego poręczne wymiary, 53 na 77 cm. Po zwinięciu można go było z łatwością ukryć. Zresztą majestatyczny portret nie był szczególnie chroniony.
Pojawił się problem, o którym nie zdawał sobie sprawy Vincenzo Perugia. Mężczyzna chciał odzyskać dla Italii zdobyte siłą dzieła sztuki, ale Mona Lisa trafiła do francuskiego muzeum całkowicie legalnie. Została zakupiona od Da Vinci'ego przez francuskiego króla Franciszka I Walezjusza za 4000 złotych koron. Wielu Włochów nie wiedziało jednak o tym fakcie.
20 sierpnia 1911 roku. 29-letni Perugia wszedł do Muzeum Sztuki tak jak każdy inny zwiedzający. Doskonale znał budynek, ukrył się w zakamarkach Luwru i postanowił spędzić tu noc. Wiedział, że kolejnego dnia galeria jest zamknięta dla turystów i przeprowadzane są prace konserwacyjne. Rankiem 21 sierpnia w poniedziałek przebrał się w biały fartuch, taki sam, jaki nosili pracownicy placówki.
Każdy w Luwrze zajmował się swoimi obowiązkami, dlatego nikt nie zwrócił większej uwagi, gdy Vincenzo i jego dwóch pomocników zdjęli obrazy ze ściany. Następnie wynieśli Mona Lisę na nieużywaną klatkę schodową. Tutaj wyjęli płótno z ramy, a Perugia schował je pod biały fartuch.
Włoch miał wszystko doskonale zaplanowane. Zszedł następnie boczną klatką schodową prowadzącą do jednego z wyjść dla pracowników muzeum. Ale tutaj nie zadziałał klucz, który wcześniej dorobił do tych drzwi. Perugia wpadł w panikę. Próbował śrubokrętem otworzyć drzwi, wyrywając przy tym klamkę. Po chwili przy drzwiach pojawił się pracownik Luwru. Wyglądało na to, że wielka kradzież zakończyła się już w muzeum.
Nic z tych rzeczy, bo tym mężczyzną był hydraulik. Widząc charakterystyczny biały fartuch, a więc jak sądził pracownika muzeum, postanowił pomóc Vincenzo z zepsutymi drzwiami. Hydraulik szybko uporał się z problemem i tak złodziej, nie zwracając większej uwagi, wyszedł z Luwru. Gdy był już daleko od budynku, ściągnął fartuch, owinął go wokół drogocennego płótna i zniknął niezauważony. O 8:30 było już po wszystkim.
To wydaje się nieprawdopodobne, ale zniknięcia obrazu nie zauważył żaden z pracowników Luwru. Dopiero następnego dnia lukę w ekspozycji dostrzegł pewien malarz, który chciał naszkicować salę wystawową. Mężczyzna sądził, że obraz jest aktualnie fotografowany, jak to często bywało. Zapytał więc pracowników, kiedy Mona Lisa wróci na swoje miejsce. I to właśnie wtedy dopiero zorientowano się, że w muzeum doszło do kradzieży.
Rozpoczęto wielkie poszukiwania. Zamknięto granice kraju. Sprawdzano osoby wyjeżdżające z Paryża. Zwolniono administratorów muzeum. Gazety na całym świecie pisały o skandalu w Luwrze. Zaraz po kradzieży w części artykułów o Mona Lisie błędnie umieszczano fotografie innych obrazów. To najlepiej pokazuje, że to dzieło sztuki nie było wówczas bardzo znane na świecie.
Mijały długie miesiące, a Vincenzo Perugia, który skradł to dzieło sztuki, przetrzymywał je w swoim malutkim, wynajętym pokoju. Ukrywał obraz w różnych miejscach, a to w szafie, potem pod kuchenką. W końcu skonstruował podwójne dno w kufrze. Tam pod stertą zwykłych przedmiotów znalazł idealne miejsce dla arcydzieła Leonardo da Vinci.
Kto wie, czy obraz udałoby się w ogóle odzyskać, gdyby nie działania samego Vincenzo. Ten w 1913 roku, po 2 latach od spektakularnej kradzieży, napisał list do znanego handlarza dzieł sztuki we Florencji. Zacytujmy. Skradzione dzieło Leonarda da Vinci jest w moim posiadaniu. Sądzę, że należy do Włoch, ponieważ malarz był Włochem. Co więcej, pan Perugia zaoferował przy sprzedaży sporą zniżkę.
Początkowo handlarz i dyrektor Galerii Sztuki z Florencji uznali, że ta wiadomość to musi być zwykły żart. ale odpisali tajemniczemu nadawcy, że oczywiście są zainteresowani. Ku zdziwieniu wszystkich, po jakimś czasie do Florencji zawitał Vincenzo Perugia. Ze swojego kufra podróżnego powoli wyciągał rozmaite przedmioty, aż w końcu oczom ekspertów ukazała się Mona Liza, ukryta w podwójnym dnie.
Kupcy potwierdzili wstępnie autentyczność obrazu. Poinformowano jednak Vincenza, że potrzebne są dodatkowe ekspertyzy. Zgodnie z umową, do czasu ostatecznej oceny oryginalności malunku będzie on przechowywany w galerii sztuki. Patriotyzm patriotyzmem, ale Vincenzo wynegocjował również ogromne wynagrodzenie. 500 000 lirów.
Oczywiście do żadnej transakcji nie doszło. Włosi prędko skontaktowali się z francuskimi śledczymi, a Vincenzo Perugia został aresztowany. Niezaprzeczalnym dowodem jego winy były odbicia linii papilarnych z ramy skradzionego obrazu w Luwrze, które idealnie pasowały do palców Vincenza.
4 stycznia 1914 roku, czyli po 28 miesiącach, skradziony obraz wrócił do Luwru. Złodziej był sądzony w Italii, dlatego został skazany na bardzo łagodny wyrok. Zwolniono go z więzienia już po 6 miesiącach, ale na poczet kary zaliczono mu czas, który przebywał w areszcie przed procesem, dlatego właściwie od razu wyszedł na wolność.
Warto dodać, że Vincenzo za swoją dyskusyjną postawę został okrzyknięty w Italii bohaterem narodowym. Jego sława nie trwała jednak zbyt długo, bo wkrótce wybuchła I wojna światowa, która kurzem niepamięci przykryła tę niezwykle ciekawą historię.
Po latach Vincenzo wrócił do Francji, gdzie pracował jako lakiernik. Zmarł w 1925 roku, dokładnie w swoje 44. urodziny.
Kto wie, czy wspaniały obraz Leonarda da Vinci byłby dzisiaj tak wielką ikoną sztuki, gdyby nie to głośne wydarzenie z początku XX wieku. Swoją kradzieżą, wbrew intencjom, Vincenzo Perugia sprawił, że kolejki do francuskiego Luwru stały się jeszcze dłuższe.
Sceny zbrodni w RMF FM.